Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam się serdecznie z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
I witamy także Jarosława, który będzie emitował tę naszą audycję.
Realizował.
Tak. Drodzy Państwo, często podajemy informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie, które dotyczą dialogu, uczą dialogu, lepszego właśnie zrozumienia siebie w małżeństwie. I o tym dialogu dzisiaj będziemy mówić.
Nie o tych rekolekcjach,
nie
tylko
o tych rekolekcjach,
o przedmiocie,
ale
rekolekcji, czyli dialogu.
Temat bez dialogu ani do progu. Gościmy dzisiaj animatorów tych spotkań małżeńskich z Gdyni i bardzo serdecznie witamy panią Marię i Janusza Długońskich.
Witamy.
Bardzo nam miło, że jesteśmy tutaj.
No. Kolejny zresztą raz. Tak. Bo właściwie, drodzy Państwo, wspólnotę buduje się poprzez dialog, poprzez rozmowę. Ponieważ jesteśmy ludźmi, jesteśmy obdarzeni tą zdolnością mówienia i słuchania. Obyśmy tylko to wykorzystywali, obie te zdolności. Nie tylko mówienia, ale również słuchania. Ale o tym powiedzą już nasi goście. Państwo Maria i Janusz Długońscy. Prosimy bardzo.
To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, Leszku, bo faktycznie wspólnotę można budować w dialogu. To jest bardzo trudno utrzymać wspólnotę i też, żeby ją trzymać, też trzeba cały czas po prostu prowadzić dialog. Bo wspólnota utrzymuje się, kiedy ma tendencję do jednoczenia się, do jedności. Jedności w Bogu, bo my mówimy o wspólnotach, które są na łonie Kościoła. Więc ja teraz może powiemy o tej naszej przygodzie z dialogiem, ze spotkaniami małżeńskimi. Po kilkunastu latach nasze małżeństwo nie było wcale takie złe, ale coś jednak w nim było nie tak. Zaczęło brakować szczęścia, radości i nadziei. Wtedy przyjaciel powiedział mi: jedźcie na spotkanie małżeńskie. Podobno są to dobre rekolekcje. No, w ogóle ja nie byłem na żadnych rekolekcjach oprócz tych, które były w parafii organizowane, także jak on mi to zarekomendował, to pomyślałem, że może warto faktycznie się na to wybrać. Gdy wracaliśmy stamtąd po trzech dniach, byliśmy zupełnie odmienieni. Stan podobny jak zaraz po ślubie. Po prostu no taki entuzjazm. Okazało się, że jest w nas wiele miłości, że mamy bardzo podobne pragnienia, że chcemy być ze sobą razem jeszcze bardziej, niż nam się wydawało, że chcemy być przed tymi rekolekcjami i że życie jest wspaniałe, cudowne, że jest z nami Bóg. Obecność Boga była bardzo świadoma, bardziej świadoma niż na początku naszego małżeństwa. To było szczególne moje odkrycie. No, co właściwie było przyczyną tego, że przez tak wiele lat żyliśmy obok siebie. Okazało się, że nie byliśmy dla siebie dość otwarci. Nie starałem się akceptować ani siebie samego, ani żony i wczuwać się w to, co ona pragnie i co potrzebuje, co przeżywa. A ona miała duże potrzeby. Miała bardzo dużo przeżyć, jak to kobieta. Za mało byliśmy wdzięczni Panu Bogu, że nas ze sobą połączył i stworzył z męża i żony pełnego człowieka. Ja tego też po prostu wcześniej sobie nie wyobrażałem, co się dzieje przez sakrament małżeństwa. Zaczęliśmy pogłębić naszą wiarę przez akceptację tego, jakimi nas Pan Bóg stworzył. Łatwiej reagować na zachowanie bliskiej osoby, jak się wie, że ona taka jest, to tak jak to się mówi, że ten model tak ma. Nasze zachowania w konkretnej sytuacji, a następnie reakcje na te zachowania, dokonują się przede wszystkim według osobistych cech naturalnych, charakterów i przyzwyczajeń, które wynosimy trochę z domu. Pracując nad sobą, można być lepszym. Po prostu pracując. Gdy patrzę, widzę. Ale gdy się wpatruję w tą moją żonę, to dostrzegam szczegóły w wyrazie jej twarzy i oczu, przedtem barwy widziałem tylko, a teraz więcej. Żal, sympatię, złość. Gdy słucham, słyszę. Ale gdy wsłuchuję się w nią, dostrzegam o wiele więcej. To, co mi przekazuje, co czuję, jakie ona ma intencje. I często bardzo dobre, a ja myślałem, że złe. W nowych sytuacjach poznajemy, jacy jesteśmy, jakie są nasze potrzeby, jakie mamy intencje właśnie i jakie są wzajemne nasze relacje.
Bo te nowe sytuacje niesie życie codzienne. Codziennie nas spotyka co innego i dlatego codziennie musimy się komunikować, żeby w sobie to uświadamiać.
I te relacje nasze wzajemne wcale w tych nowych warunkach, o których mówiłeś, Leszku, te nasze relacje się po prostu zmieniają. To nie jest, dwa razy się nie wchodzi do tej samej wody i na tym polega właśnie ta barwa i smak życia małżeńskiego. Szczególnie jak właśnie sobie z tego zdajemy sprawę. Uczymy się siebie nawzajem, tak mogę powiedzieć. Poznajemy się nawzajem, ciągle się poznajemy, mimo takiego dużego stażu małżeńskiego i staramy się zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy.
A przepraszam, a jaki staż małżeński?
39 lat. Troszeczkę już lat minęło, a ciągle wspominamy te nasze pierwsze rekolekcje. Dlaczego? Dlatego, że coś się takiego szczególnego stało. Po prostu doszło do prawdziwego spotkania, a właściwie można powiedzieć, że uwierzyliśmy, że nasze spotkanie w małżeństwie jest ciągle możliwe. Dialog, którego zaczęliśmy się wtedy uczyć, prowadzi do spotkania osób, spotkania i odkurzenia miłości, która jest zanurzona w miłości Bożej. No i właśnie na tych rekolekcjach otrzymaliśmy tą radość i nadzieję. No, byli tam równocześnie różni małżonkowie w różnym wieku i wszyscy razem, ale każdy na swój sposób przeżywał te odkrycia, te nowe odkrycia. Przeżywał te rekolekcje, a co ciekawsze, również osoby prowadzące, ci małżonkowie, którzy prowadzili też, jak zaobserwowaliśmy, razem z nami przeżywali te rekolekcje. I to jest właśnie... To było takie fascynujące, że po 16 latach, bo wtedy byliśmy po 16 latach małżeństwa, to właściwie od nowa byliśmy zakochani. I nasze życie małżeńskie, rodzinne nabrało innego, nowego wymiaru. Cieszyliśmy się też z tych naszych małych dzieci, wówczas małych. I czuliśmy, że zresztą tam też o tym była mowa, że ten dialog, który będzie między nami, on się nam przyda też w rozmowach z dziećmi. I po tym, jak zostaliśmy, no zafascynowaliśmy się tym dialogiem, tym, że jest taka możliwość bycia nie tylko z sobą w małżeństwie, ale równocześnie zawsze i stale od nowa z Panem Bogiem. I potem zostaliśmy tymi animatorami małżeńskimi. To był taki początek drogi do głębokiej jedności w małżeństwie z Bogiem. Także... No, przyjeżdżają tam różne małżeństwa i te, które mają olbrzymie trudności, a jednak znajdują coś, co jeszcze dobrego jest w nich i znajdują porozumienie. Czasami niesamowite rzeczy się dzieją od razu tam, na tych rekolekcjach, czasami trochę później, ale też przyjeżdżają takie małżeństwa, które są, jak to się mówi, dobrymi małżeństwami i mówią, ale właściwie my jesteśmy dobrym małżeństwem, to po co nam tutaj... uczenie się jakieś, czy jakichś nowych jeszcze spraw, a okazuje się, że to również tym małżonkom, które teraz nie mają konfliktów, które się bardzo kochają, też może im się to przydać.
Ja powiem jeszcze o tym weekendzie, że niby praktycznie niewiele się wtedy wydarzyło. Byliśmy dwie doby ze sobą, i tylko ze sobą, dwie noce byliśmy ze sobą, a jednak wróciliśmy do domu odmienieni zupełnie.
Oczywiście do tego domu, jak wróciliśmy, to znowu trzeba było rozwiązywać problemy, trudności.
Ale jednak pozostała taka radość. Ja się zupełnie inaczej do tych trudności zabierałem wtedy, jak przedtem. I to jest właśnie ta przemiana, która się wydarzyła. I rzeczywiście można powiedzieć, że to był przełom po prostu w naszym życiu.
No właśnie, to że tam nam powiedzieli, że mój mąż to jest taki prezent dla mnie od Pana
nie,
Boga.
Nie prezent, dar. Tylko że dar.
Dar.
A to jest co
Janusz
innego.
Janusz pamięta prezent, ja się dar, zawsze... a ja mówię prezent, ale to jest takie prezent, bliskie dla mnie.
Bo prezent się wstążeczką przewiązuje, a dar to jest coś więcej.
No wiesz, ale to się otwiera i się cieszy z tego daru, z tego prezentu od Boga i że to jest od Pana Boga. Czyli jeżeli ten może dar jest trudny, bo ja myślę, że ja jestem dosyć trudnym darem dla mojego męża.
Ale tym cenniejszym.
Ale myślę, że właśnie to, że Pan Bóg mi dał tego męża takiego, jakim on jest, no to musi coś oznaczać. To jest chyba jakoś bardzo ważne i bardzo istotne. I to jest właśnie to wartościowe, prawda? Także no, sztuka dialogu. Czym ona właściwie jest? Czy w ogóle ktoś mówi, a po co nam właściwie ten dialog? Przecież można pewne rzeczy ustalić, ujednolicić poglądy na kilka spraw życiowych i właściwie taki pakt o współistnieniu może być, prawda? No ale jednak do poczucia szczęścia, miłości, wzajemnego porozumienia i prawdziwego spotkania jeszcze jest wtedy daleko. Dialog to nie jest tylko zwykła rozmowa, to jest wsłuchiwanie się w to, co przeżywa i czuje współmałżonek. To jest taka postawa otwartości, szczerości, budowania zaufania. Ja pragnę ukazać mojemu mężowi całe moje wnętrze, wszystko, o czym myślę, o czym marzę, co przeżywam. Niczego nie chcę zataić. I no to się po prostu... Staram się, żeby on rzeczywiście dobrze mnie zrozumiał, żeby on dobrze mógł wiedzieć, co się ze mną dzieje. No i mam siebie dać mężowi. No o tym właściwie się mówi w przysiędze małżeńskiej, prawda? Ale potem się tak troszeczkę o tym zapomina, że mam żyć dla mojego męża, mam w tym małżeństwie oddać siebie całą mojemu mężowi. No oddać siebie, no chwileczkę, ale kim to ja właściwie jestem? Co to właściwie we mnie siedzi? Czy ja samą siebie znam? I tutaj chyba trzeba ten dialog zacząć od tego, żeby poznać siebie samą. Czyli nam się wydaje, że no jak to poznać siebie sam, przecież ja siebie znam. No nie zawsze. I do dzisiaj tak sobie myślę, że muszę wysilić się, muszę swój intelekt i chęć wysilić, żeby dialogować sama ze sobą. Co to znaczy dialogować? Co to znaczy prowadzić dialog sama ze sobą? No po prostu zobaczyć, jakie mam uczucia w danym momencie. Co tam we mnie siedzi? Dlaczego ja się akurat tak wkurzyłam w danym momencie? Albo dlaczego jest mi w tej chwili bardzo dobrze? Jednak ja muszę temu się przyjrzeć, nazwać i wtedy ja mogę rzeczywiście siebie dać mężowi.
Nie jesteś w stanie wszystkiego o sobie się dowiedzieć, że tak powiem. Nie jesteś w stanie, dlatego że no po prostu oczy masz z przodu. Ja też mam oczy z przodu i dzięki temu mogę ciebie widzieć z wszystkich tych stron, z których ty siebie nie jesteś w stanie zobaczyć. I po to jest właśnie urok tego małżeństwa, że dzięki sobie i wzajemnemu zainteresowaniu, żeby było dobrze, żebyśmy się czuli szczęśliwi, dzięki temu możemy się lepiej poznać. Święty Augustyn mówi tak, że łaska buduje na naturze. Dlatego przyglądamy się sobie, swoim zachowaniom, reakcjom, uczuciom, innym cechom osobowości, po to właśnie, aby zobaczyć, jakimi jesteśmy, jaka jest nasza natura. Czyli natura, czyli to, co nas stworzył, to, co Pan Bóg stworzył. Każdego z nas stworzył innym zupełnie. Już nie mówiąc o tym, że ona jest kobietą, a jestem mężczyzną. byłem zachwycony właśnie tą moją narzeczorą, którą poślubiłem. Ona fascynowała po prostu mnie. Pamiętam tą fascynację. To było coś niesamowitego. Momentami myślałem, czy to w ogóle możliwe, że będziemy szczęśliwi przez całe życie. Nawet no, jak ja mam ją, ja mam z nią żyć przez całe życie, a jak ja mam się przekonać w ciągu kilku dni, no nie wiem, miesięcy, no myśmy 7 miesięcy się decydowali na małżeństwo. Czy to jest możliwe, że ja bym się upewnił rzeczywiście, że ona będzie, że będzie moją żoną i będę z nią szczęśliwy przez całe życie? To naprawdę było, ja sobie nie wyobrażam teraz, jak wielka, jakie wielkie było zaufanie, żeby po prostu, żeby tak pomyśleć. W późniejszym życiu zaczęło jednak mi to dokuczać, że ona jest inną niż myślałem. No, nie mogłem się po prostu z tym zgodzić, że kolejne odkrycia mojej żony i jej cech po prostu no, mi rozczarowują. I to był taki moment trochę w moim życiu, powiedziałbym, też przykry. Było mi głupio, no nie wiedziałem, jak o tym powiedzieć w ogóle, jak mamy o tym rozmawiać. Nie brałem też pod uwagę, że ona się też mogła do mnie rozczarować. A tu rozczarowanie, jakaś porażka. Jak to się ma teraz do tego, że ja ślubowałem, że będę ją kochał aż do śmierci? Dobrze więc, że Pan Bóg pokierował tak nami, abyśmy zaczęli poznawać prawdę, kim naprawdę jesteśmy i że nie jesteśmy tacy doskonali. I że po prostu dzięki temu, że każdy z nas jest różny w tej swojej niedoskonałości, to się uzupełniamy wzajemnie, że możemy wzajemnie sobie pomagać, że też musimy się uczyć pokory, że musimy zaakceptować i
tą inność,
bo inaczej po prostu nie da się żyć. Jak popatrzyliśmy na inne małżeństwa, to wszędzie właściwie jest podobna sytuacja. Mówię sobie, no to chłopie, no to się weź w garść, zaakceptuj to, co jest i idź do przodu.
No i właściwie, szczerze mówiąc, przez kolejne lata odkrywaliśmy to, że to jest fantastyczne i dobre, że jesteśmy tak bardzo różni. Tak bardzo różni jako kobieta i mężczyzna. I jakoś jak wchodziliśmy w małżeństwo, to cieszyliśmy, że jesteśmy kobietą i mężczyzną, ale jednak bardziej
nie,
wydawało
ci cieszyło
nam się,
że jesteś kobietą, a ja, że jestem mężczyzną.
Tak, ale bardzo mniej wagi przywiązywaliśmy do różnic, jakie są jednak w przeżywaniu wszystkiego właściwie przez kobietę i przez mężczyznę. A teraz to ja coraz to bardziej doceniam. No wiadomo, to jest dosyć proste i jasne, chociaż nierealizowane często w małżeństwie i tak też u nas było. Kobieta bardzo potrzebuje tego, żeby mąż mówił jej, że ją kocha. Ona tego bardzo chce, bardzo potrzebuje.
I że się jej podoba.
Tak, że właśnie. No i mój mąż tego nie robił, prawda? Więc nie było to dla mnie takie niemiłe, ale przeżywał te swoje smutki i rozczarowania, o których tu przed chwilą mówił, ale później się okazało, że były one drobiazgami w porównaniu z miłością, jaka była w nim rzeczywiście. Pan Pulikowski, którego chętnie słuchamy różnych wykładów i wypowiedzi, mówił między innymi, że kobieta właśnie potrzebuje tego, żeby mąż mówił, że ją kocha. Mężczyzna bardzo potrzebuje, żeby żona go podziwiała. No i ja właściwie też tego musiałam się uczyć, bo nie zauważyłam, że ten mężczyzna właśnie tego potrzebuje. I więcej myślałam o sobie, czego ja bym chciała, a nie myślałam o tym, że trzeba go podziwiać. I właściwie mam naprawdę za co go podziwiać. No, ma wiele tych cech męskich, na przykład jak to mężczyźni, umiejętność skupienia się na rozwiązywaniu bardzo trudnych problemów, na przykład jakichś technicznych, albo zgłębianiu przepisów prawa, rozumienie ducha prawa, różne takie rzeczy, które wymagają takiego skupienia, którego mi brakuje jako kobiecie. No, bardzo, bardzo nie jest mi łatwo skupiać się na takich bardzo trudnych problemach. Także to jest bardzo cenne w życiu i bez tego trudno byłoby nam żyć.
Ja cieszę się, że Maria mnie rozumie i że umie podejmować te tematy, ze mną rozmawiać, no bo trudno znaleźć właściwie takiego no, towarzysza czy przyjaciela w takich sprawach właśnie i ona nim jest. Ale rozmawiamy też o swoich temperamentach. Mamy różne temperamenty. Zdarza się, że żona początkowo cierpliwie, ale zdecydowanie domaga się na przykład mojego udziału w pracach domowych, podczas gdy mnie spala pasja twórcza w jakiejś innej sprawie. Ktoś musi ustąpić. Dobrze, że jedna osoba w domu jest spokojniejsza, a inna bardziej energiczna. Nie powiem, która jest bardziej energiczna, a która spokojniejsza, bo to się zmienia. Zaakceptowanie różnic temperamentu może być trudnym wyzwaniem, ale przecież Pan Bóg takimi nas stworzył i połączył w określonym celu. Ja myślę, że człowiek bez temperamentu, no nie wiem, czy byłby człowiekiem, ale chyba tak. Generalnie biorąc, każdy jakiś temperament ma. Przede wszystkim Pan Bóg ma dla nas swój plan. Gdy tak przyglądamy się samemu sobie i sobie nawzajem, odkrywamy jako szczególny dar Boży to, że mamy różne właśnie temperamenty. Mimo tak wielu różnic udaje się nam prowadzić, spotykać i spotykać się w dialogu. To jest ważne, spotykać się w dialogu.
No tutaj chcę jeszcze coś takiego powiedzieć o takiej właściwie, jest taka cecha ludzka i nam nie obca, bo chcę tutaj powiedzieć również, że my ciągle się uczymy tego coraz lepszego porozumiewania się ze sobą i daleko nam do doskonałości. I mamy skłonność do oceniania drugiego, do osądzania drugiej osoby. Mąż na przykład mówi coś do mnie otwarcie, że coś mu się nie podoba albo no, ujawnia te swoje przykre uczucia, które w danym momencie ma. A ja mówię do niego, no jak ty śmiesz tak mówić? Jak ty możesz tak myśleć? Już go oceniam, już go krytykuję, prawda? I wtedy, no co on właściwie robi? Co ta druga osoba wtedy robi? Ona się zamyka. Ona się wtedy, ona może walczyć ze mną, tak? No to na pewno wtedy nie dochodzi do spotkania. A może się zamknąć i może się budować mur między nami, bo zarówno wtedy, jak będzie walka między nami, to będzie bardzo potężny mur, a jak się zamknie, to też są takie ciche dni, takie nic, prawda, między nami i na pewno nie prowadzi to do spotkania, prawda? Także to ocenianie się wzajemne, takie łatki sobie, a ty to jesteś taki i taki, a ty to jesteś taka, to jest coś bardzo niekorzystnego, bardzo złego i co naprawdę prowadzi do nieporozumień.
A co mówi o uczuciach katechizm Kościoła katolickiego? Czytamy w nim. Pojęcie uczucia należy do dziedzictwa chrześcijańskiego oraz uczucia same w sobie nie są dobre ani złe. Nabierają one wartości moralnej w takiej mierze, w jakiej faktycznie zależą od rozumu i od woli. I koniec cytatu. Święty Tomasz z Akwinu poświęcił w swojej sumie teologicznej aż 22 rozdziały zagadnieniu uczuć. Tymczasem zauważamy, że mężczyźni często sądzą, iż tylko kobiety przeżywają uczucia, a mężczyznom nie wypada ich ani przeżywać, ani okazywać. W praktyce często dochodziło między nami do kłótni, które wypływały właśnie z uczuć spontanicznych i niestety też uczuć żywionych. Ja wiem, że takie uczucia we mnie były. Nie chciałem o nich z żoną rozmawiać, ale gdyby ich nie było, nie mielibyśmy ze sobą takich trudnych sytuacji.
Uczucia spontaniczne i uczucia żywione, karmione. Co może prosiłbym o rozróżnienie?
No właśnie. Uczucia są częścią naszej natury, czyli każdy z nas, u każdego z nas w różnych sytuacjach pojawiają się uczucia. Mamy różne potrzeby. Potrzeby mogą być zaspokojone lub niezaspokojone. Jeżeli jest jakaś potrzeba zaspokojona, uczucie jest przyjemne. Jeżeli jest niezaspokojona, to jest uczucie nieprzyjemne. I to jest taka spontaniczna reakcja naszego organizmu, naszej natury, naszej osobowości. I jeżeli ja tego nie... I ta pierwsza reakcja organizmu, czyli spontaniczna, ona nie podlega ocenie, bo to po prostu się pojawia bez naszej woli. Natomiast jeżeli ta reakcja się pojawiła i ja teraz będę ją żywić, zwłaszcza dotyczy to tych uczuć przykrych, prawda? Jak ja będę mówić, a ten mój mąż, no właśnie, to ja mu pokażę, ja mu zaraz się odegram, prawda? To już jest żywienie uczucia i to już jest przygotowywanie czegoś, co ja zrobię złego pod wpływem tego uczucia. To już podlega ocenie moralnej, prawda? To już jest grzechem, powiedzmy, to już jest niedobre. Czyli ta pierwsza reakcja jest cenna, bo ona mi coś mówi, bo ona mi mówi, że coś się wydarzyło, czy jakaś potrzeba była niezaspokojona i to uczucie mi o tym mówi i ja dlatego mam je nazwać, mam je dostrzec. Jeżeli to jest uczucie właśnie nieprzyjemne, to czasami staramy się, nie, broń Boże, ja gniewu nie odczuwam, ja nie, bo gniew to jest coś złego, to ja będę bardzo miła i bardzo grzeczna. No nie, to wtedy jest chowanie tego uczucia, jak to się mówi, pod dywan i to niestety nie jest dobre. Ja muszę się przyznać, tak, ja w tym momencie poczułam gniew, prawda? Ale co ja z tym gniewem zrobię? To już jest następna sprawa.
A jeżeli jest uczucie przyjemne, to te uczucie należy żywić i rozszerzać.
Bardzo, prawda? Dobrze powiedziałeś, tak.
I tu jest też jakieś miejsce na budowanie wzrostu i zrozumienia między sobą.
Tak jest. Podsycać.
No, i jadąc właśnie tutaj samochodem, zastanawialiśmy się, jak żywić uczucia przyjemne. No i na przykład taki przykład. Jadę jakąś okolicę, i piękna okolica, jest naprawdę pejzaż, las, niebo, ptaków dużo, przelotnych. I gdybym miał dacze w innej okolicy, to bym ją wtedy sprzedał i wybudował tutaj. To taki przykład. Na przykład żywienia przyjemnych uczuć.
No. Dla mojej żony.
Dla mojej żony, tak.
Aha. No to dobrze to dodane, bo nie wiadomo dla kogo to dacze.
No bo dacze to dla nas. Dla nas by było.
Ja tutaj jeszcze chciałabym dodać coś takiego, że bardzo dużo właśnie ciągle tutaj mówimy o tym dialogu w małżeństwie, prawda? Ale ta sztuka dialogu przydaje się również w innych relacjach, dlatego że jeżeli my siebie nawzajem kochamy w małżeństwie, jeżeli kochamy dzieci, ta nasza miłość promieniuje na dzieci, ale ona jest tylko wtedy prawdziwa, jeżeli ona promieniuje również na innych ludzi, na sąsiadów, na społeczeństwa, na różne, prawda, grupy, którym możemy ewentualnie nieść pomoc, czy zrozumienie chociażby, to wtedy właśnie ta nasza wrażliwość, na nasza umiejętność empatii, o ile ją umiemy, bo ciągle się staramy to realizować, to się nam bardzo przydaje. Prawda? To jest dla nas bardzo przydatne również w tych relacjach z innymi osobami, z naszymi dziećmi dorosłymi, z naszymi sąsiadami, w jakichś takich innych, większych grupach. Nie zawsze to się udaje, prawda? Bo w takich grupach społecznych to różnie to bywa. To jest jednak trudny ten dialog, prawda? To jest troszeczkę coś innego. Ale jednak zawsze ta wrażliwość, ta umiejętność zrozumienia, zrozumienia drugiej osoby jest zawsze potrzebne i zawsze chcemy się tego uczyć na tyle, na ile potrafimy.
Wszystko jest dobrze, jeżeli dwie osoby są nastawione na słuchanie, pozwalają wypowiedzieć się i wsłuchują się w siebie wzajemnie, zainteresowaniem, bez niecierpliwienia, bez szykowania odpowiedzi i bez automatycznego oceniania, czyli z miłością. Bo to jest tak, że miłość to polega na dawaniu. Miłość to jest dar siebie. I dialog właśnie jest też wzajemnym obdarowaniem się. Oczywiście nie zawsze się to w małżeństwu daje. Emocje są czasem tak silne, że nie potrafimy ani słuchać, ani jasno się wyrażać. Ranimy się wzajemnie ocenami, próbujemy przekonywać do swoich racji.
I nie słuchamy się wzajemnie.
I wówczas nie pozostaje nic, jak oddać to wszystko Panu Bogu. A sobie wzajemnie to wybaczyć. Jak najprędzej. Jak najlepiej przed zachodem słońca, by sen był spokojny i odnawiający siły. Teraz może podsumowując powiem, że zasady dialogu są takie. Pierwszeństwo słuchania przed mówieniem. Pierwszeństwo rozumienia przed ocenianiem. Pierwszeństwo dzielenia przed dyskutowaniem, a nade wszystko przebaczanie. Nie da się tego realizować, jeżeli nie powierzymy siebie, naszego małżeństwa Panu Bogu. Zaproszenie Jego do naszego małżeństwa w każdym momencie tonuje atmosferę, pomaga złagodzić napięcia, jakie powstają w każdym z nas i między nami. Słabi przecież jesteśmy, no my przynajmniej, mamy różne temperamenty i swoje nerwy, jak to się mówi, i jesteśmy drażliwi. Ja jestem szczególnie drażliwy. Mamy skromność do fatalnego samopoczucia z powodu pogody, kłopotów w pracy, choroby, innych przyczyn, zwłaszcza żona. Te zasady dialogu, które tutaj podałem, cztery, prawda, są przydatne w każdej wspólnocie kierującej się miłością, zwłaszcza w tej, w której my jesteśmy jako małżeństwo lub jako rodzina. Bez stosowania zasad dialogu wspólnota nie może się utrzymać w jedności. To już mówiliśmy nawet na początku tego dzisiejszego, tej audycji. Ważna jest troska o każdego, szacunek dla każdego i tego, co chce on wyrazić. Unikanie natomiast dialogu, pozorna zgoda dla świętego spokoju nic nie da w dalszej perspektywie. Odpowiedni dialog w szerszym środowisku, w jakim my żyjemy, a więc w środowisku pracy, naszych przyjaciół, rodziny, i może wspólnocie, w której działamy też, jest dobre zarówno dla nas, jak i dla innych. Dialog tworzy dobre relacje i buduje Królestwo Boże, jeśli wynika z miłości Bożej, które przyjmuje nasze serce. Bo miłość i Królestwo Boże tylko w naszym sercu mogą się rozwijać. Życie w dialogu to miłość, bo miłość to dawanie siebie i zarazem przyjmowanie tego daru.
Ja tylko jedno słowo jeszcze chciałabym dodać, bo pewnie trzeba też dać czas innym, żeby mówili. Myślę też, że to jest bardzo istotne i bardzo ważny dialog z Panem Bogiem. Że jeżeli czytamy Pismo Święte, możemy je czytać, wsłuchiwać się w to Pismo Święte na różny sposób, ale możemy też po prostu zadać sobie takie pytanie, co mówi do mnie Pan Bóg przez te słowa, które właśnie przeczytałam? Jakie to wywołuje we mnie uczucia? Do czego mnie te słowa wzywają w odniesieniu do mnie samego, w odniesieniu do naszego małżeństwa? Do pokonania jakich trudności we mnie samym zachęcają powyższe słowa, te, które właśnie przeczytałam w Piśmie Świętym. Także takie przykładowe pytania, jakie możemy sami sobie zadawać, aby zgłębiać właśnie to, co Pan Bóg mówi do mnie przez Pismo Święte.
Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem ze swojej strony coś dodać. Niekiedy dialog w małżeństwie zostaje, że tak powiem, stracony na starcie. trudno nam się skupić, trudno nam dobrze słuchać. Niekiedy mamy też problemy z jasnym przedstawieniem tego, co chcemy powiedzieć. I na samym początku już pojawia się sprzeczka. Przecież powiedziałeś tak. Nie, powiedziałem inaczej. O słowo. Czy tak, czy inaczej. I teraz no, my wiemy, że tego rodzaju sytuacje się zdarzają i utrudniają w ogóle porozumienie. No bo teraz ktoś musi powiedzieć, przyznać się, że jednak nie powiedział A, tylko powiedział B. Albo ktoś drugi, że jednak się pomylił w tym słuchaniu. Pomyłki się zdarzają po jednej, po drugiej stronie. Nie możemy się tym, że tak powiem, przejmować. Zapominamy, startujemy raz jeszcze. Powiedz raz jeszcze wyraźnie, o co ci chodzi. Ja chcę ciebie dobrze zrozumieć. O tamtym zapominamy, bo to jest, no po prostu zdarza się jakaś trudność w komunikacji. I właśnie dialog, no to jest również to, co mówiliście, słuchanie. Niekiedy każdy uważa, że ma rację. Bo to, co widzi, to, co słyszał, to jest na pewno prawdą, bo przecież nie chce oszukać, więc ma tą swoją prawdę. No ale ta druga strona, wspomożonek, też coś wie na dany temat, też ma swoją opinię, tylko że już od razu widać na starcie, że to są dwa światy. Wobec tego, czy to jest możliwe, żeby w tej sytuacji było jakieś porozumienie? Oczywiście, mało, że to może być porozumienie, to może być coś dużo więcej niż porozumienie, to może być dostrzeżenie czegoś, co w ogóle umknęło dotychczas naszym zmysłom, naszej uwadze. I powiedzmy, jeżeli mamy, powiedzmy sobie, stół, jesteśmy po dwóch stronach tego stołu, dajmy na to, najpierw mąż oddaje głos żonie i spokojnie słucha, co ona ma do powiedzenia. I żona jakby tak wykłada na stół swój punkt widzenia, wszystkie te elementy, które ona w ciągu dnia dostrzegła, wszystkie te problemy i swój punkt widzenia przedstawia dokładnie. Skończyłaś? Skończyłam. To teraz posłuchaj, co ja na ten temat wiem. I z drugiej strony stołu mąż wykłada swój punkt widzenia i wszystkie elementy, które on dostrzegł. Okazuje się, że to nie jest to, że to są przeciwstawieństwa, tylko to jest wzajemne uzupełnianie się. I teraz możemy sobie ten stół obejrzeć, obchodząc dookoła, że tak powiem, oglądając te elementy, ja wiem, co dostrzegłem, ale zupełnie nie widzę świata oczami i czuciem, zmysłami żony. Zapoznaję się z jej punktem widzenia. O, to jest zupełnie coś nowego. O tym to ja nie pomyślałem, bo jestem mężczyzną. Ona znów nie pomyślała o sprawach, które, powiedzmy, ja jako mężczyzna zauważyłem. Wobec tego nasza wiedza na dany temat, danego problemu, do tego zagadnienia, które akurat w naszym małżeństwie stanęło do rozwiązania przed nami, jest o wiele większa. I w tym momencie, jeżeli już ta nasza wiedza jest dużo większa, możemy wspólnie zastanowić się, co wybrać, żeby to było wspólne dobro dla naszego dobra, dla dobra naszego małżeństwa, naszych dzieci. Jeżeli mamy trudności w tym rozeznaniu, to przecież zwracamy się do dawcy przymierza małżeńskiego, do naszego Ojca w niebie. Mamy Ojcze nasz, który jest w niebie. Pomóż nam to rozwiązać, daj nam światło. Chcemy to zrobić jak najlepiej, z Twoją pomocą. Nie ma takiej sytuacji, żebyśmy tego światła nie otrzymali. I to rozwiązanie oczywiście nie musi być po myśli żony, nie musi być po myśli męża, niekiedy jest zupełnie inna droga. Zupełnie inna droga. Ale my ją akceptujemy, przyjmujemy, bo widzimy, że to jest dobre. To jest dobre. Jeżeli ja zauważam, że jednak mój punkt widzenia był jednak dosyć ubogi, kulawy, żony był lepszy, no to dlaczego jako mężczyzna, który bierze przede wszystkim argumenty pod uwagę i stara się znaleźć dobro, nie mam uznać tego, co było dla mnie dotychczas zakryte. Było zakryte, ale odkryłem, więc muszę to wziąć pod uwagę. Także to jest jakieś takie wielkie budowanie dobra, dialog. Tylko właśnie to jest ta potrzebna strona cierpliwości, żeby ta druga strona się wysłowiła, no bo niekiedy ma trudności, opory i nie można w tym czasie jej poganiać, przyspieszać, czy to jakimiś ruchami nerwowymi, czy jakimiś innymi gestami, no kiedy wreszcie skończysz, tylko właśnie no nawet modlić się do anioła stróża, pomóż jej te słowa sformułować, bo ciężko jej idzie, nie rozumiem, co ona do mnie mówi. Także tutaj jakaś modlitwa i wsparcie pomaga i daje nam też tą cierpliwość, bo niekiedy ta cierpliwość jest potrzebna, bo zawsze budowanie dobra łączy się z jakąś ofiarą. I to, i To jest nadzieja, to jest dialog małżeński, na przykład w domowym kościele, w ruchu Domowy Kościół, jest też wielkim skarbem i wielu właśnie uczestników tego kościoła domowego, ruchu Światło Życie, pomaga sobie wzajemnie poprzez dialog. Uważamy to za wielki, wielki skarb, modlitwę małżeńską i dialog małżeński. Dziękujemy bardzo naszym gościom. Aha, jeszcze raz żona mi tu pokazuje, że prosimy raz jeszcze o podanie tych czterech zasad dialogu.
Dobrze. Więc zasady dialogu są takie.
Pierwszeństwo.
Po pierwsze, pierwszeństwo słuchania przed mówieniem. Po drugie, pierwszeństwo rozumienia przed ocenianiem.
Powiedz mi.
Po trzecie.
Coś więcej.
Właśnie, może skomentuj. Pierwszeństwo słuchania przed mówieniem. Dlaczego słuchania przed mówieniem? Dlatego, że jak tylko taka dyspozycja, że będę słuchał, daje szansę drugiej osobie, że może coś powiedzieć. Bo jeżeli ja się śpieszę z mówieniem, jeżeli mam już przygotowaną, gotową jakąś odpowiedź, na przykład, tak, wiem, co chciałaś dalej powiedzieć, albo wiesz co, moje zdanie jest takie, to już wtedy ta druga osoba nie może się do końca wypowiedzieć. Ale to nawet nie o to chodzi w dialogu czy w małżeństwie, kto ma rację, tylko o to chodzi, żeby każdy miał równe prawo wypowiedzieć się do końca. Potem pierwszeństwo rozumienia przed ocenianiem. Chodzi o to, żebyśmy swoje intencje mogli poznać. Dlatego, że czasami jest tak, że intencje mamy dobre, tylko stan emocji, jakieś, no nie wiem, może nawet stan zdrowia nie pozwala nam wypowiedzieć tych intencji. Dalej, jeżeli druga osoba nam nie pozwala nawet wypowiedzieć się, to nie można przekazać tego, co ja mam w sobie, nie można, ta druga osoba nie może mnie zrozumieć. Po prostu, żeby się porozumieć wzajemnie, trzeba starać się wzajemnie zrozumieć. Mąż żonę, żona męża.
I nie oceniać,
bo ocenianie powoduje taki skutek, że jak ona mi powie, wiesz co, dzisiaj to ty chyba nie masz dobrej weny do tego, albo nie masz, no nie wiem, dziś ci coś nie wychodzi, ja się zamykam. Drugi raz mi powie to samo, ja się zamykam. Już potem się nie odezwę do niej trzeci raz. Nie można być zaszufladkowany, bo człowiek, który jest zaszufladkowany, po prostu to już nie ma szans żadnych. Pierwszeństwo dzielenia przed dyskutowaniem. To jest taka sama sytuacja. W dyskusji się próbujemy wzajemnie przekonać do jakiejś racji. W dyskusji, no nie wiem, argumenty, niektóre argumenty są niewymierne. Nie da się argumentami przekonać drugiej osoby. Dzielenie się to jest ukazywanie swojego bogactwa. To, co powiedziałeś, Leszku, pokazywanie tego, jak to zdarzenie, jak jakaś sprawa wygląda z mojego punktu widzenia. To jest po prostu wnoszenie swojego wkładu do prawdy. Ja sądzę, że to jest istotne. A nade wszystko przebaczanie. No bez przebaczania to w ogóle się nie da żyć, dlatego że zawsze się o coś, ktoś zawsze coś przeskrobie.
Ja
i trzeba to przebaczyć.
Tak, że te wszystkie zasady są bardzo ważne i bardzo cenne i dążymy do tego, żeby właśnie prowadzić dialog według tych zasad. Ale niestety ciągle jesteśmy w drodze, ciągle wpadamy w swoje własne dotychczasowe niedobre przyzwyczajenia i dlatego wzajemnie się ranimy i dlatego to przepraszanie i przebaczanie jest po prostu niezbędne.
Dziękuję bardzo. Państwo Maria i Janusz Długońscy są naszymi gośćmi, animatorzy spotkań małżeńskich z Gdyni. I zapraszamy teraz naszych słuchaczy.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. I dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat bez dialogu ani do progu. Nasi goście to Państwo Maria i Janusz Długońscy, animatorzy spotkań małżeńskich z Gdyni.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Cezary z Gdańska dzwoni.
Prosimy.
Ja uczestniczyłem w tych spotkaniach małżeńskich z małżonką w Gdyni i muszę powiedzieć, że wyszedłem z nich w takim stanie głębokiego wyobcowania. Ponieważ nasze takie sprawy małżeńskie były omawiane na tych spotkaniach i żona później to wszystko opowiadała teściowej i potem na kolejnych spotkaniach znowuż opowiadałem o tych problemach, jakie są,
panie Darku,
jakie są u nas w domu.
Ale to na spotkaniach małżeńskich nie omawia się spraw poszczególnych małżeństw. Tylko jest podane, prowadzące małżeństwo mówi o problemach, które istnieją w małżeństwach. Jeżeli Państwo akurat z tymi problemami się identyfikowali, to nikt o tym przecież nie wiedział, chyba że Państwo sami to powiedzieli. Także przecież nikt
to
Państwa
znaczy,
spraw
nie
omawiał.
W efekcie po prostu, kiedy ja już sam chodziłem na te spotkania, na te weekendy,
sam?
To też chciano, żebyśmy zostali animatorami.
Ale sam
ja
to chyba nie ma.
Ja przyszedłem po prostu z pozwem rozwodowym, który dostałem od żony i nie otrzymałem żadnego po prostu jakiegoś wsparcia, ani psychicznego, ani
nie udało się.
Takiego
ze strony. No tak. Drodzy Państwo, dzisiaj temat bez dialogu ani do progu. Z dialogiem niekiedy są bardzo duże problemy. Bywa, że no, małżeństwo już wchodzi na drogę rozwodową. Są małżeństwa bardziej udane, mniej udane. Zdarza się, że takie właśnie przyjazd na dialog małżeński jest ostatnią deską ratunku i również bywa, że ta deska ratunku jest faktycznie spełnia swoje zadanie. Mamy kolejny telefon, słuchamy. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja zawsze dziewica. Kłania się ksiądz Roman Chyliński. Witam serdecznie moich kochanych przyjaciół, państwa Polakiewiczów.
Tak jest, witamy również księdza.
I witam również małżonków, którzy tak pięknie dają świadectwo. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy o dialogu małżeńskim, albowiem przez 3 lata w Krośnie prowadziłem taki krąg oazy rodzin i to, co zobaczyłem, że największym problemem dla tych małżonków właśnie jest dialog małżeński, rozmowa. I dzwonię tak, żeby powiedzieć, że prowadzę rekolekcje takie 3-dniowe, znaczy weekendowe, piątek, sobota, niedziela, dla właśnie pod tytułem Dialog małżeński jako język uczuć. To jest taki tryptyk, który składa się właśnie z takich trzech przesłań. Pierwsze przesłanie to jest szacunek, szacunek dla siebie, szacunek dla drugiej osoby i dla inności drugiej osoby. Drugi dzień to jest właśnie język uczuć, gdzie uczymy się języka ja. Pamiętam, że miałem duże problemy z małżonkami, którzy mówili, przecież nas uczą języka my, a tu mamy się uczyć języka ja. Ja uczę w ten sposób, że język my jest wtedy, kiedy jest szacunek dla języka ja jednej osoby i dla języka ja drugiej osoby. Dopiero wtedy, kiedy jest ten język ja w mężu, język ja w żonie, wtedy jest dopiero można prowadzić, jest droga i szansa do języka my. I tego właśnie uczę. Takie są też bardzo dobre kasety pani Teresy Król na temat asertywności, właśnie jak wyrażać uczucia negatywne. Oraz też jest świadectwo małżeństw. A w trzecim dniu, to jest trzeci dzień, właśnie jest przebaczenie. I wtedy jest wszystko na temat przebaczenia oraz jest modlitwa uzdrowienia wewnętrznego. Przechodzimy taki w ciągu godziny wystawienie Najświętszego Sakramentu i jest modlitwa prowadzona od chwili poczęcia aż do tej chwili naszej dojrzałości obecnie małżeńskiej czy rodzinnej. I Pan uzdrawia, i to widziałem już kilkakrotnie, prowadząc te rekolekcje, jak to uzdrowienie wewnętrzne dokonywało się. I później jest przebaczenie. Więc takie jest, takie przesłanie, szacunek, który prowadzi do rozmowy, a rozmowa, która prowadzi do przebaczenia, a przebaczenie, które odbudowuje w nas godność i szacunek do siebie. I gdyby jakieś rodziny gdzieś się zebrały, to może być 5-6 rodzin czy 10 rodzin i chciałyby przeprowadzić takie rekolekcje, to ja z chęcią z grupą przyjadę, bo niekoniecznie wszyscy muszą przyjechać do Krakowa, bo to dużo kosztuje pieniążków, ale ja mogę dojechać do takich rodzin i przeprowadzić gdzieś przy parafii takie rekolekcje. To tak już mówię, bo widzę, że to jest bardzo istotne.
No i księże Romanie, skoro odpada taka oferta, to musi być podany również kontakt.
Jasne. Podaję mój telefon komórkowy. To jest
603-683-920.
I jeżeli jeszcze mógłbym tak tylko dodać do rozmowy jako dzielenie się, bo to jest te cztery już tutaj przesłania napisałem sobie, bo tak samo czujemy i tak samo rozumiemy tą sprawę. Ja bym jeszcze może tak dodał, czym nie jest rozmowa? Dociekaniem i udowadnianiem, kto tu ma rację. Rozmowa nie jest nawracaniem, zmienianiem kogoś. Rozmowa też nie jest wypowiedzeniem, co ja o tobie myślę. I po czwarte, rozmowa nie jest osądzaniem, ocenianiem, kto tu jest lepszy, kto tu ma władzę nad kimś. Natomiast czym jest rozmowa? Daniem odczuć, że mi zależy na tobie, na relacji z tobą. To jest bardzo istotne, żeby dać odczuć, wytworzyć ten klimat. Ja mówię to, bo mi zależy na tobie. Później chcę, abyś wiedział ode mnie, co mnie rani, co mnie boli. Bo ranimy się często po prostu nieświadomie, niechcący. Po trzecie, dzielę się z tobą moją radością, sukcesem, aby stał się wspólną radością, sukcesem. To samo dotyczy bólu, niepowodzeń. Następnie chcę, abyś poznał mnie, jak ja myślę, jak ja czuję, dlatego o tym mówię. I ostatnie, właśnie rozmawiam z tobą o tym, co mnie boli, abyś wiedział, wiedziała, że nie jestem przeciwko tobie, prawda? No i takie po prostu może taki mały kamyczek do ogródka. Ja się wyłączam, żeby nie przeszkadzać, bo na pewno wiele małżeństw jeszcze zadzwoni.
Księże Romanie, to znaczy prowadzi to ksiądz razem jeszcze z jakimś małżeństwem?
Tak, tak. Prowadzę to jeszcze z małżeństwem, które jedzie razem ze mną. Też prowadzę rekolekcje na temat umiłowania Słowa Bożego i też w małżeństwie. Bo widzę, że to jest szalenie ważne. Właśnie prowadziłem rekolekcje w Strzelcach Opolskich na temat ukochania Słowa Bożego. Dosłownie też taki weekendowy wyjazd. Jak ukochać, jak praktycznie wprowadzić Słowo Boże w małżeństwo. I później za 2 tygodnie miałem takie świadectwo małżeństwa, że zaczęli, włączyli telewizję i zaczęli wspólnie czytać Słowo Boże. No jest niesamowity efekt. Także gdyby też ktoś, jakaś grupa małżeństw, rodzin chciałaby przeżyć takie rekolekcje, z chęcią poprowadzę.
To są weekendowe rekolekcje?
To są weekendowe. Mhm. Mogę przyjechać, mogę też zaprosić. Będę obecnie w Pawlikowicach pod Krakowem. Mogę też zaprosić do Pawlikowic, przy czym dopiero folder tworzę. Kiedy, co, jak.
Mhm, dziękujemy bardzo. Czy jakaś strona internetowa jeszcze nie?
Będzie się tworzyła w te wakacje.
Dobrze, to prosimy wtedy o informację.
Życzymy powodzenia i błogosławieństwa Bożego, bo bardzo to interesująco brzmi.
Wiem, że dzisiaj trzeba wam, kochani, małżeństwom, rodzinom trzeba pomóc. Rodzice są zagubieni, stąd i dzieci są zagubione.
Prawda, prawda.
Myśmy w Kościele zinfantylizowali nasze oddziaływanie duszpasterskie, bo je skierowaliśmy przede wszystkim do dzieci i do młodzieży. Zapomnieliśmy o rodzinach. Dzisiaj my musimy jako Kościół jechać do rodzin, wyjść do rodzin. Są na przykład w Krakowie spotkania młodych matek, które nie pracują. Przyjeżdżają do jakiejś takiej salki na godzinę 10:00, przyjeżdżają z małymi dziećmi, wtedy je jakoś karmią, a zapraszają jakiegoś księdza czy kogoś z prelekcją. I też do nich się mówi, także raz w tygodniu mają takie spotkania. To jest kapitalny pomysł, to one same wpadły.
Zachęcamy innych również.
Dziękuję bardzo, bo mamy już następny telefon.
Dobrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Pozdrawiam wszystkich gości w studio i wszystkich słuchaczy Radio Maria. Za pytaniem takim Janusz z Bartoszyc mówi.
Proszę.
Wiadomo, że w sytuacjach takich, jak stwierdzono, że to jest ostatnia deska ratunku, ale w sytuacjach, kiedy na przykład jedno ze współmałżonków nie bardzo chce, jest osobą wierzącą, nawet jak twierdzi, nie praktykującą, i w jakiś sposób może rada, jak doprowadzić na przykład do tego, żeby do tego dialogu mogło dojść między małżonkami, kiedy już na przykład między nimi są tylko same złe emocje, gdzie jedna ze stron mówi, że ty mnie zawsze przegadasz, bo ty lepiej ode mnie się wysławiasz, lepiej ode mnie mówisz, nie zwracasz uwagi w ogóle już na argumenty, tylko właśnie same emocje. Może w ten sposób...
Oj, coś nam się rozłączyło.
Jak prowadzić dialog, kiedy już są same złe emocje między małżonkami? To jest rzeczywiście bardzo trudne, ale nie ma innego sposobu, jak zrobić jakąś przerwę, jak zrobić jakiś przystanek. Zrobić jakiś w tych przerzucaniu się tymi argumentami, ja mam rację, ty nie masz racji, po prostu zasiąść i powiedzieć od tego momentu zróbmy sobie przerwę w tych argumentacjach, w tej dyskusji. Takim przystankiem może być właśnie modlitwa. Niech to będzie modlitwa indywidualna, bo to może trudno jest się modlić razem, jak ludzie się już takie są złe między nimi emocje, już coś takiego niedobrego się dzieje, ale na pewno każde z małżonków, a przynajmniej jedno z nich, powinno się starać wczuć w to drugie z małżonków, co ono właściwie czuje, co przeżywa.
Więcej słuchania powinien.
Więcej słuchania, a mniej mówienia, mniej tego nadawania. Nie, ja postanawiam, że ja dzisiaj nie będę nic mówić, spróbuję, może mi się to uda. I posłuchać tego drugiego małżonka tylko i wyłącznie, czyli taki zrobić sobie taki przystanek, taką przerwę.
Ale myślę także, że pomodlić się przed tą rozmową.
No najlepiej, jeżeli ktoś jest w stanie, umie po prostu westchnąć nawet do Pana Boga. To nie musi być długa modlitwa, to wystarczy westchnienie. Niech to będzie taki akt strzelisty jeden, Panie Boże, ratuj.
Albo ja się modlę, jak mam taki problem, to się modlę tak. Panie Boże, nie mogę sobie z tym wszystkim poradzić. Kładę to przed Tobą i kładę się spać. Nie jestem w stanie nic zrobić tego dnia.
Mamy telefon kolejny. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Małopolski.
Prosimy.
Dobrze jest, jeżeli małżonkowie chcą ze sobą rozmawiać, a nawet jeżeli się kłócą, to już rozmawiają na jakiś temat. Kwestia jest tylko tutaj, jeżeli już się kłócą, to żeby nie używali słów, których potem nie można odwołać i które są raniące. No, ale to jest kwestia już kultury wyniesionej z domu. Zwykle kłócimy się tak, jak się kłócili nasi rodzice. No niestety, ja sama to zauważyłam w swoim środowisku, kiedy znałam rodziców kłócących się. I potem, kiedy był konflikt w małżeństwie córki pochodzącej z tego środowiska, to zauważyłam, że zupełnie podobnie się zachowują. Także kwestia, kiedy w Krzyżakach jest za dołkami świeci górka, jaka matka, taka córka, to jest bardzo, bardzo słuszne. I jednak powinniśmy się patrzeć, skąd pochodzi i skąd bierzemy małżonka, z jakiego środowiska. No teraz to jest w ogóle to, co ja mówię, to bez sensu, bo kto to dzisiaj patrzy na takie rzeczy. No ale to jest ważne, bo powielamy zachowania w konfliktach. No ale tak jak mówię, dobrze jest, jeżeli w ogóle chcą ze sobą rozmawiać i jeżeli chcą słuchać, no to trzeba już zacząć ćwiczyć, zanim się związek małżeński zawrze. No po to jest narzeczeństwo, nie żeby zaraz się wiązać biologicznie, tylko żeby spróbować rozmawiać i dojść do wniosku, czy w ogóle ze sobą potrafimy mówić, rozmawiać na istotne czy mniej istotne, czy zupełnie nieistotne problemy, bo tak potem przecież się w życiu rozmawia. A szczególnie na te istotne problemy. Powinniśmy poznać swoje poglądy i swoje zasady, bo żeby potem się nie obudzić niestety ze snu zauroczenia, bo jeżeli po zauroczeniu, które jest wieloskładnikowe, obudzimy się i okazuje się, że ze sobą nie wytrzymujemy, no to rozwód albo separacja, nie daj Boże, jak już są dzieci. Bo zwykle są. No ale jeżeli osoba pochodzi z rodziny, która w ogóle nie umie ze sobą rozmawiać, no to, bo ja się spotkałam też z takim środowiskiem, gdzie ktoś w tej rodzinie przeżywał konflikt, nie wiadomo, czy zawiniony z drugiej strony, czy nie, ale się przestawał odzywać. W psychologii to jest najcięższa kara dla uznawane to jest w psychologii za najcięższą karę, właściwie nie wiadomo, czy zasłużoną, przez tę osobę drugą. Bo zwykle dopytywania tej drugiej osoby w małżeństwie, co się stało, co takiego zrobiłem, czy zrobiłam, bo powiedz mi, o co chodzi, bo przecież trudno, że ty mnie nie widzisz, jestem jak powietrze, nie daje żadnych rezultatów. Okazuje się, że wzorce idą z rodziny, bo w tej rodzinie tak załatwiano konflikty zarówno między sobą, jak i wewnątrzosobowe, bo też można mieć konflikty takie, kiedy się zrywa prawda, jakoś łącza ześ. No Państwo powiedzą, że to pewnie już brzmi patologicznie, nieprawidłowo, ale są przypadki tak zwane no, pograniczne, prawda, gdzie trudno jest zaraz brać rozwód, jeżeli się nic takiego nie dzieje, tylko trzeba jakoś pracować.
Tak.
No i niejednokrotnie, no w końcu, jeżeli ta druga strona stale próbuje i jakoś wytrzymuje to, tą sprawę i stara się cierpliwością to przezwyciężyć, no to można to jakoś, bo, ale jeżeli jest taka sytuacja, to my musimy, jedno z małżonków musi się rozeznać, czy ten drugi małżonek, czy ten drugi, ta druga strona jest, w ogóle jest w posiadaniu możliwości przeżywania głębszych emocji, czy ona w ogóle kocha. No to rzecz się dzieje zwykle w życiu, rzeczy się dzieją takie, gdzie ten ktoś tą swoją miłość udowadnia, tylko po prostu nie umie się tak zachować. No teraz, no to można mówić, no to jedźmy na spotkania małżeńskie, na rekolekcje. Ja mówię o małżonkach głęboko wierzących, którzy nie umieją się porozumieć. No to można mówić, ale jest taka możliwość, że ta druga strona małżeńska powie, ja nigdzie nie pojadę, bo nie mam takiej potrzeby i sprawa jest zamknięta. Pewnie, że trzeba cierpliwie mówić, a to mnie boli, ja tak nie potrafię przeżywać cichy dni. No zróbmy coś, bo ja nie wiem, o co chodzi, bo w dalszym ciągu ten małżonek przez miesiące i lata nie będzie mówił, o co chodzi, bo nie ma tego zwyczaju otwartości choćby przeciętnej, wyniesionej z domu. Także to są sytuacje bardzo trudne.
Tak.
A jak dzieci sobie radzą w takich sytuacjach, to ja już nie wiem, ale znam takie małżeństwa. Pewnie ktoś powie, to jest sytuacja na separację. No dobrze, ale przecież jeżeli jesteśmy wierzący, to odnosimy się do Pana Boga i pytamy, Panie, kazałeś kochać i powiedziałeś, że i przysiągłem, że nie mogę zostawić tego małżonka tylko dlatego, że taki jest, bo nie jest przestępcą, nie jest nałogowcem, nie robi jakichś bezpośrednich takich krzywd. Niemniej jednak taka sytuacja trwa. No to są sytuacje bardzo trudne. Państwo mówią o sytuacjach łatwiejszych, gdzie kiedy to pójdziemy, a będziemy się modlić, a zechcemy pojechać na rekolekcję, etc., etc. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Tak, to jest straszna kara. W kodeksie Hammurabiego, który był okrutnym kodeksem, była kara. Oko za oko, ząb za ząb. A tutaj małżonkowie, powiedzmy, za to, że ktoś tam nadepnął na odcisk bardziej lub mniej świadomie, jest karany cichymi dniami, gdzie się w ogóle traktuje drugiego jak powietrze, jakby w ogóle nie istniał. To jest dużo straszniejsze niż w kodeksie Hammurabiego.
Na pewno to jest wbrew miłości małżeńskiej, wbrew przysiędze małżeńskiej, na pewno. I chciałam powiedzieć, że rzeczywiście to może być trudna sytuacja, jeżeli jedno z małżonków nie chce przyjść na rekolekcję i trzeba też szukać tych sposobów, żeby ta druga osoba przyszła. Niekoniecznie to muszą być osoby głęboko wierzące czy takie praktykujące, prawda? Także one są właśnie dla wszystkich, dla takich tak zwanych letnich religijnie również.
Tak.
Naprawdę, można wytrzymać.
Mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna, zawsze
teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie kłania się z dalekich Bieszczad Jerzy.
Dziękujemy, prosimy bardzo.
Piękna była Pani wypowiedź poprzednia, bardzo, bardzo teoretyczna. Ja natomiast chciałbym podejść bardziej praktycznie do zagadnienia, mianowicie nam teraz w lipcu małżeństwu naszemu, ja Jerzy, żona Małgosia, mija 21 lipca 25 lat od zawarcia sakramentu małżeństwa. Mamy troje dzieci już dorosłych, dwoje na studiach, trzecie w liceum. Chciałem podkreślić, że przez całe lata małżeństwa bardzo istotną i bardzo ważną rolą jest wspólna małżeńska modlitwa. Myśmy to rozpoczęli tą praktykę od ślubu, prowadzimy po dzień dzisiejszy i to bardzo mocno łączy i cementuje rodzinę. Codziennie przy wspólnej modlitwie porannej, polecając Panu Bogu nasze dzieci, polecamy jednocześnie, Panie Boże, błogosław nasz sakrament małżeństwa. Jako taki realny byt, ten sakrament, który idzie z nami przez nasze życie. I to nam pomaga iść przez trudy, trudności, chwile trudne. Ja kiedy studiowałem w Lublinie, na Kulu, gdzie ciężko było jakiekolwiek mieszkania w latach komuny. Wiadomo, nie byliśmy nieco tak traktowani obco, represjonowani. Myśmy szli przez 9 stacji z maleńkimi dziećmi, co roku zmiana stacji z jednej na drugą. Trudne to były chwile, trudne to były lata. Czasem nie było co do garnka włożyć, ale zawsze jakoś Pan Bóg dał, żeśmy się wykarmili, wyżywili, dzieci wyrosły, a przez te trudy szliśmy zawsze i wyłącznie z Bożą pomocą. W pierwsze piątki miesiąca nie wysyłaliśmy dzieci do spowiedzi. Mówimy, jedziemy do spowiedzi. I wszyscyśmy wsiadali w samochód, jechali do kościółka i Piotruś, i Basia, i Wojtuś, i ja, i moja żona. I w ten sposób budowaliśmy na Bogu rodzinę. Jeden z księży ze przyjaźnionych dziekanów, kiedy z uśmiechem do mnie mówi, Jureczku, ty masz szczęście w życiu. Ja mówię, dlaczego? Mówi, bo tobie Pan Bóg dzieci wychowuje. I coś w tym jest. Jeżeli się rodzinę Bogu autentycznie z serca zawierzy, to potem są takie owoce, że rzeczywiście jest ta wielka, odczuwalna ręka Boża w życiu. Niewątpliwie jest szczęście w tym, że tatuś mój góral, z gór pochodzi z Limanowej, koło Nowego Sącza, i również ten sam ksiądz dziekan mówi mi, Jureczku, ja się wiary uczyłem od twojego ojca, już nieżyjący Mieczysław tatuś, ale to było dla mnie największe wyróżnienie, że o moim ojcu usłyszałem, że kapłan mówi, ja się wiary uczyłem od twojego ojca. I z tą głęboką wiarą przez ojca przekazaną, jak mi powiedział, tato ci wiele nie zostawił, ale zostawił ci silną wiarę. I z tą wiarą idziemy przez życie, przez trudy, przez znoje, przez kamienie nieraz, ale jesteśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem. Mogę uczciwie z ręką na sercu powiedzieć, jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. A zawdzięczamy to temu, żeśmy zawsze Bogu zawierzyli.
Bóg zapłać, panie Jerzy, budowaliście na skalę.
Tak.
I dlatego dom się ostał i jeszcze się ostoi.
I trwa i przygotowuję właśnie jubileusz na to 25-lecie w lipcu. I wszystkim małżeństwom życzę tej wspólnej, rodzinnej, takiej prawdziwej, autentycznej, szczerej modlitwy. Codzienny, patrz, wstać te 5 minut wcześniej przed pracą. Jak to bardzo wiele potem daje, jak to bardzo wiele buduje wszystkich małżonków, tych żyjących dobrze i tych troszkę skłóconych. Błagam was, módlcie się wspólnie do Boga, gdzie dwoje lub troje zbierze się w imię moje. Ja jestem między wami. Wszystkie problemy łatwiej jest przebrnąć w życiu, jeżeli się autentycznie, szczerze Bogu zawierzy. Tą wiarę, którą Piotr uzyskał, kiedy go Chrystus z wody wyciągał. On najpierw troszeczkę zwątpił, topił się, ale jak już miał ostatnią deskę ratunku, to błagał Chrystę, ty ratuj, bo już innego ratunku nie było. Żeby te małżeństwa zawsze się zwracały w każdej sytuacji, również tych ekstremalnych. Panie, już ty teraz ratuj, bo my już sami niewiele możemy zrobić. I na pewno ta pomoc zawsze nadejdzie. Mówię to z własnego doświadczenia.
Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego w tą 25. rocznicę.
I na dalsze lata. Waszego
dziękuję, że mogę prosić to właśnie o szczerą zdrowaśkę, o dalsze szczęśliwe lata tego sakramentu małżeństwa.
Obejmiemy tę modlitwę w komplecie.
Bóg zapłać, dziękuję serdecznie, z całego serca. Szczęść, Panie Boże, wspaniałemu Radiu Maryja. Słucham go ja, słuchają moje dzieci, słuchają go studenci, bo wiem od syna, który studiuje i córka studiuje w Warszawie, że Radio Maryja wśród młodzieży jest słuchane, więc trzeba by było więcej nadziergać tych mohorowych beretów, bo chcemy je wszyscy nosić, również i studenci, bo jest słuchane wśród młodzieży studenckiej Radio Maryja, zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie, bo tu i tu mam dzieci na studiach. Także szczęść Boże, Radio Maryja, jesteście słuchani przez nas dorosłych, ale i słucha was również prawdziwa polska młodzież.
Zapłać.
Szczęść Boże.
To może, skoro już ten wątek Pan poruszył, swoich dzieci i że studiują w Warszawie i że słuchają radia i że mają tak dobrą formację, to powiemy też, że spotkanie małżeńskie organizują i prowadzą wieczory dla zakochanych, prowadzą rekolekcje dla zakochanych. I co to są za formy? One właśnie służą temu, żeby narzeczeni poznali istotę sakramentu małżeństwa.
I żeby odpowiedzieli sobie właśnie na te trudne pytania. Co
już wcześniej, żeby nie było potem zaskoczenia w małżeństwie, że czegoś nie, nie wiedzieli o sobie.
Mówiła.
Tak, ta, co właśnie pani mówiła. Mhm. I są takie przypadki, że właśnie po tych 9 wieczorach ktoś powie, że jednak doszliśmy do wniosku, że dalej nie będziemy ze sobą chodzić, że nie zawrzemy ze sobą ślubu. Lepiej, żeby to odpowiedzieli w tym momencie niż potem.
Jak już dzieci będą.
I było nieszczęście po prostu w ich życiu. Także to są takie sprawy, bo do wszystkiego trzeba się po prostu przygotować. Trzeba tą lampę oliwną mieć zapaloną, nie? I ten olej trzeba mieć na przyjście oblubieńca.
I w tym Bożym świetle oglądać siebie, swoje postępowanie, oglądać przyszłego swojego wybranka, wybrankę serca, bo po prostu bez Boga nie da się dobrze przeżyć życia. To nie jest tak, że my sobie sami urządzimy. Dlatego razem z Panem Bogiem, razem w świetle Bożego Słowa wszystko rozważyć i na modlitwie. Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka informacji.
Drodzy Państwo, podam informację o rekolekcjach spotkania małżeńskie od 5 do 7 czerwca, to jest w tym tygodniu, ale to zaznaczę, że to jest ostatni termin w tym okresie, w tym roku szkolnym, bo następne będą w październiku czy wrześniu.
We wrześniu jakieś już są sygnalizowane na stronie internetowej.
No więc od 5 do 7 czerwca w Lublinie, w Łodzi, w Warszawie i Wrocławiu. W Lublinie zgłoszenia przyjmują Państwo wróblewscy. Telefon 081 884 57 11. Powtarzam, 081 884 57 11. W Łodzi Państwo Marcinkiewiczowie pod numerem telefonu 042 681 32 25. Powtarzam, 042 681 32 25. W Warszawie Państwo Stańczykowie zgłoszenia przyjmują 022 643 96 70. 022 643 96 70. I we Wrocławiu Państwo Ściegienkowie numer telefonu 071 373 70 10. Powtarzam, 071 373 70 10. Można się więcej na ten temat dowiedzieć, więcej szczegółów na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl www.spotkaniamalzenskie.pl.
Tak, i zapraszamy na pielgrzymkę, czuwanie modlitewne ruchów, wspólnot i wszystkich ludzi dobrej woli w 30. rocznicę wołania sługi Bożego Jana Pawła II. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Miejsce, plac Piłsudskiego, Warszawa. Czas 6 czerwca, w tym tygodniu. w sobotę w godzinach od 9 do 21. Organizatorami jest Ruch Światło Życie we współpracy z Ogólną Polską Radą Ruchów Katolickich, ale to jest dla wszystkich ludzi dobrej woli. Także Warszawa, plac Piłsudskiego w sobotę 6 czerwca od 9 rano. Modlimy się i wołamy również o Ducha Świętego, by zstąpił, bo jest jak jest i bez Ducha Świętego nie damy rady pokonać wszystkich trudności, które przed nami, przed Polską się piętrzą. Jeszcze przypomnę, jeden ze słuchaczy, ksiądz Roman Chyliński z Krakowa, podawał kontakt do siebie i mówił, że można z nim rozmawiać na temat rekolekcji takich weekendowych, o dialogu w małżeństwie, o rozważaniu i życiu Słowem Bożym. Kontakt do księdza Romana Chylińskiego, jego komórka 603 683 920, powtarzam, 603 683 920. Dzisiaj mamy jeszcze mamy 20-25 minut czasu na temat bez dialogu ani do progu. Naszymi gośćmi są Państwo Maria i Janusz Długońscy, także kontynuujemy nasze rozmowy.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Środkowej Polski. Wszystkich witam. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję.
I chciałbym taką rzecz powiedzieć, bo usłyszeliśmy rzeczywiście wspaniałą wypowiedź Pana z gór, ale to jest taki przykład małżeństwa, którego reżyserem jest Pan Bóg. Natomiast są małżeństwa, w których bardzo długo albo prawie zawsze istnieje potrzeba dialogu. I tutaj jest pierwszy problem, czy jest zgoda, deklaracja, akt woli, czy my się zgadzamy na ten dialog. Jeśli tak, to już jest bardzo dużo. I ja tutaj przerównywałbym takie małżeństwo właśnie do takiej grządki w ogródku z kwiatami, bo małżeństwo jest tak piękny kwiat, ale jeśli nie będzie tego dialogu, to tak jak po prostu by nie było pielenia tej grządki, będzie ona zarastać zielskiem. I teraz tak, warunek taki, który ja uważam, bo też coś takiego przerabiam, jest istotne, żeby emocje, które się pojawiają, nie prowadziły nas na skróty. Więc trzeba mocno sobie uobecnić Chrystusa. I w tym momencie bardzo dobrze jest w czasie takiego dialogu zapalić sobie jakąś taką znaczącą świecę na stole i mówiąc, że niech ona nam symbolizuje obecność Chrystusa. To jest ten taki po prostu element nawracający człowieka, kiedy emocje chciałyby poprowadzić w złym kierunku.
Tak, tak.
Potem jest bardzo istotne założenie, co my chcemy osiągnąć. Czy ta nasza tutaj powiedzmy próba wprowadzenia jakiegoś ożywienia czy doprowadzenia do lepszego punktu jest jakby naczelną potrzebą naszego serca? Czy chcemy wypowiedzieć swoje żale, czy chcemy po prostu tą osobę w jakiś sposób poinformować, że w tym i w tym momencie po prostu z tym się nie zgadzam, z tym i z tym. Innymi słowy mówiąc, coś takiego, czy ja chcę z tego osiągnąć zadowolenie, czy chcę mieć rację.
Postawić na swoim.
Tak jest. I jeszcze jedną rzecz, którą usłyszałem bardzo pozytywną i tym przykładem się teraz dzielę. Otóż opowiedział to nam ksiądz we wspólnocie, ale to nie miało nic wspólnego właśnie z sprawą małżeńską, tylko opowiadał taką sytuację, kiedy był na studiach i był bardzo ciężki wykład, kiedy był jeszcze seminarzystą. I w czasie tego wykładu, kiedy na dworze było ciepło, a okna były w sali otworzone, jedno okno było takie dwuskrzydłowe, jedna połówka była uchylona, a druga była zamknięta. I na tej zamkniętej bez przerwy tłukła się mucha, która cały czas chciała sforsować tą szybę. A gdyby się na chwilę przysiadła i zobaczyłaby, że tuż obok jest szczelina, która prowadzi na wolność, to by po prostu była wolną. I teraz jak to posłużyć może nam w dialogu małżeńskim? Otóż to, co może doprowadzić nas do wolności, do takiego po prostu jakby osiągnięcia dobrego efektu, to jest na chwilę zatrzymanie się i
zobaczenie, gdzie tkwi dobro. A dobro to może być zarówno we mnie, jak i w tej drugiej osobie. I w jaki sposób wyciągnąć i zaakcentować istnienie tego dobra u tej osoby. To znakomicie polepsza dyskusję. Bo na tym dobru można zacząć budować. Bo jeżeli będziemy mówić o wadach swoich, no to możemy bardzo to rozbudować i to nie doprowadzi do dobrego finału. Także...
Przepraszam, chyba o wadach współmałżonka.
Tak, tak.
Nie swoich. No właśnie, bo jeszcze dobrze jako swoich.
O, jako swoich to dobrze, tak. Jeśli o wadach współmałżonka. Także dobrze jest znaleźć tą odrobinę dobra, a na pewno każdy człowiek posiada bardzo dużo takich, powiedzmy, elementów dobra i na tym można zacząć budować. I no to są takie po prostu jakby moje spostrzeżenia, które mogą dobrze posłużyć właśnie w tym dialogu. To może tyle.
Dziękujemy, Panie Pawle. Szczęść Boże.
No, bardzo nas ubogacają te Państwa wypowiedzi. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że są takie małżeństwa, od których stale możemy się czegoś dobrego uczyć. I takie żarliwe i które modlą się do Boga, oddają Panu Bogu swoje wszystkie sprawy. No to jest, no, można powiedzieć, jedyna droga. Życzylibyśmy sobie, żeby właśnie inne małżeństwa też to odkryją, że to jest ta droga, a przecież jest wiele małżeństw, które właśnie mają trudności w tym, żeby zwracać się we wszystkich sprawach do Boga. No, i tego właściwie możemy życzyć innym małżeństwom również, właśnie tym, które przeżywają trudności i ciche dni.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie powołany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Marek w Podkarpacie.
Prosimy bardzo.
Chciałem dołożyć do tego wszystkiego tematu coś takiego, że w dialog małżeństwa lub rodziny nawet wkracza nieraz wkraczają osoby trzecie, które się po prostu wtrącają, zamiast pomóc rodzinie, to przeszkadzają rodzinie w dialogu nawet tym takim z Bogiem. Wtrącają się w ten sposób, że pod działaniem takim, bym powiedział nawet lucyferycznym, pod pozorem pomocy, na przykład, to jest to pomoc na przykład opieki społecznej, pomoc sąsiadów, pomoc teściowej. Zdarza się coś takiego, że małżeństwa są rozbijane. Bardzo często to się zdarza, niestety.
No tak, ale przepraszam, nie rozumiem. W dialog się wkracza, że wkracza trzecia osoba. Dialog prowadzimy w intymnym jakimś odosobnieniu, oczywiście, gdzie nam nikt nie będzie przeszkadzał.
Jeżeli są rekolekcje, jeżeli są jakieś rekolekcje.
Nie, ale w domu nie możemy znaleźć takiego czasu, miejsca.
Ale często w domu rodziny nie mają nawet swoich domów, tylko mieszkają z rodzicami. I po prostu odwiedziny sąsiadki powodują to na przykład, że zamiast, żeby pomagać tej rodzinie, to się po prostu wtrącają w tą rodzinę i dokuczają tej rodzinie do tego stopnia, że na przykład powstały rodziny w tej chwili zastępcze, mamy rok rodziny zastępczej. Zamiast, żeby rodzina zastępcza, prawda, która bierze 3,5 tysiąca powiedzmy, odbiera się nawet dzieci. Rodzinom takim się odbiera dzieci, które są głupotrze.
Nie, to jest zupełnie inny problem. Nie,
w tej chwili. Zapraszam właśnie na ten, żeby ten problem też poruszyć właśnie, bo zdarzają się takie rzeczy, że po prostu ingerencja z osób trzecich
rozbija. Tak.
Tak, ale o tym można właśnie na dialogu porozmawiać, który można przeprowadzić choćby na spacerze.
Na spacerze matce zabrano dziecko, na przykład na Podkarpaciu, na spacerze.
No ale to po prostu jakaś już zupełnie inna sytuacja niż o której w tej chwili rozmawiamy. Natomiast kwestia, jak budować swoje małżeństwo mimo właśnie takich różnych wtrętów, ingerencji osób trzecich, w jaki sposób utworzyć swoją jakąś taką warownię, której nikt nie pokona, to jest właśnie budowanie jedności. I bardzo łatwo tą jedność burzą osoby trzecie, jeżeli właśnie żona coś powiedziała wobec jeszcze większego grona niż tylko naszej rodziny, właśnie wobec jeszcze innych osób. I ja to usłyszałem i ja się z tym nie zgadzam. I teraz jest pułapka. Jeżeli ja w tym momencie zacznę z żoną dyskutować, dialogować, kto ma rację, to jest błąd. Ja przyznaję, tak powiedziała żona, tak ma być. Natomiast sobie wieczorkiem spokojnie porozmawiamy I dzieci są wtedy spokojne, bo wiedzą, że tak zostało postanowione, jest jeden front. Wieczorem sobie porozmawiamy, zobaczymy, czy rzeczywiście była słuszność po stronie żony. Jak nie, ustalamy jakieś nowe zasady, nowe reguły i następnego dnia informujemy dzieci, informujemy rodzinę, że będzie od dzisiaj będzie tak i tak. I nie ma dyskusji. Dzieci to przyjmują zupełnie spokojnie, bo rodzice zgodnie coś poinformowali, a inne osoby nie mają innego wyjścia. Jesteśmy zgodni i nie mogą między nas wbijać klina. Jeżeli pokażemy różnice zdań wobec osób trzecich, a różnice zdań oczywiście istnieją, wobec osób trzecich nie powinniśmy tego zdradzać. No bo to jest wtedy akurat pokazujemy słaby punkt, w który inni będą uderzać. Diabeł będzie uderzał, no bo on rozbija zawsze jedność. Także
czyli
to jest.
Autorytet żony buduje mąż, a autorytet męża buduje żona i stanowią jedność wobec innych.
Tak?
To jest bardzo ważne, bo właśnie ludzie przychodzą czasami i mówią, nasze małżeństwo popsuła teściowa. Jeżeli oni właśnie działaliby tak, jak Elżbieta powiedziała, że małżonkowie nawzajem budują swoje małżeństwo i się starają porozumieć, to żadna teściowa niczego by nie zburzyła. Także gdyby oni się wzajemnie wspierali i naprawdę w to trzeba uwierzyć, że to jest ważne, że oni, ci małżonkowie muszą się ze sobą porozumiewać i wtedy nikt nie wejdzie między nich. Nikt.
Dziękuję panie Marku za postawienie tego problemu, bardzo istotny i ważny.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo? Nie ma słuchacza.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ja chciałam pozdrowić Państwa Elżbietę i Leszka prowadzących.
Dziękujemy bardzo. Ale kogo witamy?
Zofia z Elbląga. I chciałam się stać z takim zapytaniem właśnie do tego Państwa małżeństwa, czy może znają jakąś małżeństwo właściwie z Elbląga, żeby mogli mi może podać jakieś namiary, najlepiej na komórkę, albo Gdańska, Sopotu, bo mam problemy z synem właśnie. Jako chciałabym może podpowiedzieć.
Ale
jest
jakie?
Taka możliwość?
Chodzi o jakąś poradnię pani?
No właśnie tak. Poradnia, ale najpierw właśnie może ten telefon jakiś. No, ale...
No tak na...
Tak nie można.
Raz jeszcze.
Jakie problemy? Właśnie nie wiem.
Z jakiego gatunku problemy są?
Czy tu chodzi o to, że syn ma narzeczoną?
Nie, no to też, czy to jest drugi.
Tak, czy tu chodzi o sprawy kształcenia się syna, czy o kolegów?
No to wszystko by się zgadzało razem też, no.
Wychowawcze.
W Gdyni jest centrum...
Bardziej Elbląg mnie interesuje.
A, w Elblągu, to niestety nie umiemy w tej chwili powiedzieć w Elblągu.
W
Gdyni jest Centrum Pomocy Psychologicznej na ulicy Portowej 11. Portowa 11. Centrum Pomocy Psychologicznej w Gdyni.
A sam gdzieś w Sopocie bliżej tam gdzieś nie ma?
No ja bym polecała właśnie to centrum, tak.
Portowa
11.
Bo my jesteśmy z Gdyni.
No właśnie dlatego tak mówię, spytam się może...
Dobrze, to jest sprawa zupełnie, że tak powiem, indywidualna, także nasi goście skontaktują się z panią później. Z panem Bogiem?
Z panem Bogiem.
I co?
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz Łodzi.
Prosimy.
Ja chciałem jedną rzecz przede wszystkim powiedzieć, czyli podziękować gospodarzom audycji, że im jednak się zdarza, i to jest taka rzeczywistość, że owocem małżeństwa jest miłość. Państwo, dzięki Bogu, macie w studiu takie małżeństwa, gdzie owocem małżeństwa jest miłość i dialog. I teraz wyjaśniliście również nam tajemnicę, na czym to polega. To jest prosta sprawa. My wracamy w tych audycjach do dialogu Boga ze światem, który się objawił w Jezusie Chrystusie. To był pierwszy dialog, który nas interesuje jako rodziny katolickie. To jest niezawodna miłość, niezawodny dialog. I tutaj my wspólnie wszyscy musimy podziękować jednak Kościołowi, że on ten dialog podtrzymuje. Bo żeby nie było Kościoła, żeby nie było papieża jednego i drugiego, w ogóle wszystkich wspaniałych, którzy ten dialog podtrzymują, bo nas kochają, to nie byłoby takich małżeństw, jakie są właśnie w studiu i jakie są dzięki Bogu jeszcze w Polsce. I za to chciałem podziękować, przepraszam gości, ale szczególnie gospodarzom. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy Panu.
Zapłać Panu. No. Cóż można powiedzieć na ten temat? Ja myślę, że po prostu Bóg jest. My w Boga wierzymy, świadczymy o tym, że Bóg jest. I chcielibyśmy, żeby wszyscy, którzy mają się ku sobie, narzeczeni, małżeństwa, żeby żyły z Bogiem, bo tylko w Bogu można mieć oparcie, tylko Bóg może zapewnić nam jedność, zrozumienie, szczęście, to czego właściwie człowiek pragnie najbardziej w życiu.
Bo to Bóg jest źródłem miłości.
I Bóg jest twórcą małżeństwa i Bóg wymyślił małżeństwo, a nie ludzie. I my jako małżonkowie mamy się kochać, no nie tylko dlatego, żeby nam było przyjemnie, ale żeby nieść Bogu, światu informacje o Bożej miłości.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Dorota z koło Zakopanego Mieszka. Ja chciałam się podzielić takim świadectwem z mojego małżeństwa. Mój mąż zmarł rok temu na raka i odszedł od naszej rodziny swego czasu, dosyć dawno, a ja stale czekałam i modliłam się i chciałam powiedzieć, że mimo, że mąż już odszedł i mimo, że były te bolesne lata, to jednak cały czas byłam otwarta na dialog, na próbę porozumienia się i ten dialog nastąpił, może już w ostatnim momencie, ale mamy czwórkę wspaniałych dzieci, w których jest ta kontynuacja tego oczekiwania i w chwili, kiedy ja musiałam wyjechać do Anglii, żeby pospłacać różne długi, to okazało się, że ta jedność, o którą tak bardzo się modliłam i o którą tak walczyłam, ta jedność się w dzieciach objawia. One opiekowały się babcią, one musiały się nawzajem wspierać, one musiały dorastać w tych dialogach i myślę, że nawet kiedy coś się wydaje z pozoru takie pesymistyczne i stracone, tak jak mówiła tutaj jedna słuchaczka, to jednak jeżeli mamy silne oparcie w Bogu, a szczególnie w Matce Bożej, to jest na końcu jakieś światło w tunelu i właśnie chciałam się tym podzielić, szczególnie z tymi osobami, które już przestały czekać na jakiś dialog albo też zrezygnowały z Bożego spojrzenia na małżeństwo, że jest ono jedyne, że jest ono do końca i jest ono, że chciałam powiedzieć, że nigdy nie należy rezygnować. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Szczęść Boże, dziękujemy za danie tej nadziei, bo właśnie nie możemy nigdy nadziei tracić, bo to nie jest tylko ludzka sprawa, ale sprawa Boża. To Panu Bogu bardziej zależy na tym, żebyśmy się w małżeństwie kochali, niż niekiedy nam samym, bo nasze uczucia są różne i czasami no, źle o sobie myślimy, a Pan Bóg zawsze o nas dobrze myśli i chce, żebyśmy to świadectwo miłości nieśli właśnie wszystkim ludziom, tej Jego miłości do wszystkich ludzi. Bo kto ma tą miłość nieść, jak nie właśnie kochający się małżonkowie, obdarzający miłością siebie i tych, którzy są koło nich, w takiej miłości wychowujących dzieci,
No, ja myślę nawet, że dając mi żonę, to Pan Bóg ciągle mi przypomina, że jest. Bo po prostu, po pierwsze, ona jest darem Jego, po drugie, bez Niego nie jestem w stanie jej zrozumieć, po trzecie, nie jestem w stanie jej kochać i ona też nie jest w stanie kochać mnie. Po prostu, no nie widzę nic innego jak tylko Boga.
Mamy jeszcze gdzieś 3 minutki do zakończenia audycji. Co należałoby jeszcze słuchaczom powiedzieć o dialogu? Dialog to też właśnie nie jest tylko ludzkie dzieło, ale właśnie chyba również dzieło Boże, tak jak mówiłem.
No na pewno to zanurzenie w Bogu to jest podstawą, to jest ważna sprawa, tylko nie możemy zapominać o tym, że ta właśnie łaska buduje na naturze, że to, że poznajemy zasady psychologii, to, że poznajemy, jakie mamy temperamenty, że uczucia są ważne, że uczucia są niezależne od nas, że to nie jest nic złego, że mamy rozmaite uczucia. To właśnie, że to wszystko jest darem Bożym. Ta nasza natura, ta nasza cielesność, ta nasza psychika. Nie bójmy się przyglądać temu, nie bójmy się poznawać tego, korzystać z tego. Nie uważajmy, że jeżeli ćwiczymy się właśnie w poznawaniu tych cech osobowości, że to jest odchodzeniem od duchowości. Nie. To jest właśnie Pan Bóg nam to daje i właśnie dzięki temu, że jesteśmy ludźmi, że mamy swoje ciało, swoją możliwość mówienia, możliwość słuchania, to właśnie nas prowadzi do nieba. To, że jesteśmy materialni i tą naszą materialność, tą naszą psychikę, to wszystko jest takie cenne i takie ważne. To właśnie powinniśmy sobie cenić i to poznawać i z tego korzystać.
Jeszcze chciałbym powiedzieć, że często powinniśmy zaglądać do Pisma Świętego. Chociażby te pierwsze Ewangelie, gdzie jest mowa o Józefie, gdzie jest mowa o Maryi, o tym trudnym okresie ich małżeństwa, kiedy miał się narodzić Jezus, kiedy tyle czyhało na nich niebezpieczeństw, jak i oni musieli podejmować decyzje, jak musieli sobie wzajemnie ufać Maryja Jezusowi, że to, co on przedsiębierze
Józefowi,
że to, co on przedsiębierze, że uciekną do Egiptu, żeby ochronić Jezusa, to są takie różne decyzje, a skąd ty mogłeś wiedzieć, że to jest najlepsza droga, że trzeba taki trud, a może wystarczyło gdzieś bliżej się schować? Nie, on uznał, że tam będzie bezpiecznie. To są takie, się tak zastanawiam, jak my mało po prostu rozważamy, co działo się, jakie uczucia przepływały między nimi. Warto się nad tym zastanowić. Ja sądzę, bo to czytając Pismo Święte, Nowy Testament, to tam znajdujemy akurat w tych rozdziałach, znajdujemy tam bardzo dużo spokoju, takiego właśnie oparcia, jakie Maryja znajdowała w świętym Józefie. Ja sądzę, że to może być jakimś takim przykładem właśnie, jak w małżeństwie powinno się podchodzić do przyszłości, do bezpieczeństwa, które nas tak bardzo, czym się tak bardzo przejmujemy w dzisiejszych czasach. Są różne problemy, nie wiadomo jak to będzie, ale trzeba zaufać po prostu Bogu, tak jak oni zaufali.
Święta rodzina.
Święta rodzina.
Czwartek, spotkanie w Kaliszu, przypominamy, bo to będzie pierwszy czwartek miesiąca.
I zawierzenie swoich rodzin w Kaliszu.
Bo samemu człowiek nie da rady. Zło jest wpychające się, rozdzielające, wbijające klina w naszą miłość, ale z Panem Bogiem, w Bożej zbroi, jesteśmy w stanie wszystkiemu temu zaradzić i porządnie wychować jeszcze nasze dzieci, które też oprą się złemu. Ale musimy dać ten przykład. A ten przykład damy tylko wtedy, kiedy będziemy się mocno Boga trzymali i razem z Nim będziemy te nasze trudy pokonywać. Dziękuję bardzo naszym gościom, Państwu Marii i Januszowi Długońskim. Drodzy Państwo, po chwili muzyki modlitwa na zakończenie dnia.
Podaję informacje o numerach stron do modlitwy kompletu. Hymn Nim kres nadejdzie z pierwszego tygodnia w tomie trzecim, strona 1015, w wydaniu skróconym strona 1166. Psalmodia i modlitwa z wtorku w tomie trzecim, strona 1027, w wydaniu skróconym strona 1179. Antyfona końcowa Witaj niebios królowo. W tomie trzecim strona 1018, w wydaniu skróconym strona 1171.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy teraz krótki rachunek sumienia. Czy dziękowaliśmy Bogu za naszego współmałżonka? czy potrafimy Bogu dziękować za miłość, którą nas obdarza poprzez naszego współmałżonka. Tą miłość, którą niesie codzienność, a więc dbanie o porządek, o sprawy bytowe, zaopatrzeniowe, jedzeniowe. Czy dziękujemy również współmałżonkowi za to wszystko? Czy doceniamy jego wkład w budowanie wspólnego dobra naszego domu, naszego małżeństwa? Czy mówimy mu o tym? Czy informujemy go, że go doceniamy, że go kochamy, że go podziwiamy? Czy pomagamy mu w pokonywaniu różnych trudności, jego słabości? Czy tylko sobie kpimy i wyśmiewamy? Czy potrafimy z dystansu spojrzeć również na swoje słabości i czy pracujemy nad nimi? Czy przepraszamy się nawzajem? Czy dbamy o to, by nad naszym zagniewaniem nie zachodziło słońce? Czy błogosławimy siebie nawzajem i nasze dzieci? Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do żywota wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje Ty nas odkupiłeś, Panie, powierzam. Boże wierny.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja.
Powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. Państwu dziękujemy za wspólną modlitwę, za współtworzenie kolejnego wtorkowego wieczoru. Zapraszamy za tydzień na spotkanie z księdzem Zbigniewem Kucharskim, asystentem krajowym młodzieży katolickiej. Temat Spoko Loco Wakacje, poradnik dla rodziców. Czyli co nas czeka, powiedzmy, w wakacje, jak zadbać o nasze dzieci. To będzie 9 czerwca za tydzień. Dziękujemy naszym gościom, Państwu Marii, Januszowi Długońskim. Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Bóg zapłać.
Dziękujemy Jarosławowi za realizację audycji. I do kolejnego, a może za 2 tygodnie, do wtorku, żegnałem się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.